Witamy Państwa na naszym cotygodniowym spotkaniu w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, jesteśmy w Brzeszczach przed kopalnią węgla kamiennego. Będziemy rozmawiać o polskim górnictwie i również o polskiej energetyce, bo to wszystko się ze sobą łączy. Ten temat dotyczy nie tylko tych ludzi, którzy stoją za moimi plecami, ale każdego z nas, gdziekolwiek w Polsce mieszkamy, ponieważ każdy z nas chce mieć w swoim mieszkaniu ciepło, chce mieć prąd i również inne media. Zapraszam Państwa na nasz dzisiejszy program. Adam Ślusarski. Z pierwszym pytaniem zwracam się do pana Stanisława Kłysza, przewodniczącego NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze. Panie przewodniczący, widać już obecnie pewną narrację, że wasz protest jest jakiś polityczny. Proszę powiedzieć, czy w waszym proteście, czy w proteście Solidarności jest jakiś podtekst polityczny?
Panie redaktorze, na samym początku pozwoli pan, że przywitam. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Gratuluję takiego pomysłu tym, którzy na to wpadli, bo jeżeli obrona miejsc pracy, jeżeli obrona bytu tej lokalnej społeczności i kromka chleba dla dziecka, górnika na stół jest polityką, to niestety, ale ci ludzie powinni odpowiadać za słowa, które wypowiedzieli. Absolutnie nie. Chyba jasno i wyraźnie i dobitnie było widać, co jest naszym celem. Obrona miejsc pracy uzasadniona ekonomicznym bytem tej kopalni.
Proszę przedstawić nam tą kopalnię. Jaka to jest kopalnia? Dlaczego ona ma szansę na to, by nadal istnieć i by również dawać pracę?
Panie redaktorze, tak w bardzo telegraficznym skrócie, kopalnia Brzeszcze boryka się z problemami nie od nas zależnymi od praktycznie 2 lat. Pierwszym elementem była to budowa drogi S1, która to miała przebiegać przez pola wydobywcze. Te najlepsze, te w partii zachodniej. Droga S1 jest to dwupasmówka, tak dla Państwa, żeby było wiadomo, w stosunku do której są wymogi takie jak do autostrady. A więc wydobywając na tym poziomie, na którym wydobywamy, na poziomie około 600-700 metrów, bo to są różne pokłady o różnej głębokości, pas, pod jakim nie moglibyśmy wybierać, jest to około kilometra lub, lub 1,5 kilometra. A więc było jasno i wyraźnie widać, że ta budowa tej drogi blokowałaby możliwości funkcjonowania kopalni. Udało nam się rząd, Generalną Dyrekcję Dróg protestami, nie w drodze dialogu, ale protestami, jak pan redaktor pamięta, 6 czerwca 2013 rok, obronić tą kopalnię i znalazło się rozwiązanie. Droga będzie przebiegać, znaleziono alternatywne rozwiązanie w innym miejscu, nie poprzez pola wydobywcze. Też można było i wtedy też nazywano nasz protest obrony kopalni jako protestem politycznym. Kolejny element, jaki można powiedzieć zaszkodził kopalni Brzeszcze, był to pożar, ale z którym również z którym został opanowany przez służby kopalniane. Na dzień dzisiejszy kopalnia Brzeszcze po tym okresie czasu zrestrukturyzowała się najbardziej ze wszystkich kopalń. Kopalnia zeszła z zatrudnienia około 40%. Kopalnia zrestrukturyzowała się również finansowo i majątkowo. I dzisiaj przedstawiany program naprawczy przez nas, przeze mnie osobiście, czy to w Warszawie ministrowi Kowalczykowi, czy to na spotkaniach, które odbywały się w Katowicach w trakcie trwania protestu, ten program zakłada, że już w 2016 roku kopalnia Brzeszcze będzie przynosiła zyski na poziomie około 40 milionów złotych. A więc, jak pan redaktor widzi, utrzymanie jest możliwości 2100 miejsc pracy, utrzymanie funkcjonowania całej infrastruktury wokół wszystkich firm, które współpracują z kopalnią, a tym samym całej tej miejscowości. Zresztą to było widać, jak społeczeństwo popierało nas i nie tylko dlatego, że kochają górników, ale dlatego, że z tej kopalni żyją. I ta kopalnia ma perspektywy funkcjonowania, ta kopalnia powinna istnieć, cośmy udowodnili. A więc działanie w stosunku do kopalni Brzeszcze, zamiary jej likwidacji, to była polityka, a nie obrona kopalni Brzeszcze czy obrona miejsc pracy.
Panie przewodniczący, kolejna z narracji, jaka dociera do przeciętnego odbiorcy waszego protestu, jest taka, że po pierwsze kopalnia jest trwale nierentowna, więc po co ją w jakiś sposób ratować i dotować? Czy to jest prawdą?
Panie redaktorze, no, samo pojęcie trwale nierentowne, to tak na ludzki rozum, to jest coś, co nie ma szansy bytu. A przed chwileczką udowodniłem, że ta kopalnia ma szansę bytu. Dla nas, dla mnie, dla wielu ekspertów, którzy się już wielokrotnie wypowiadali w różnych mediach, trwała nierentowność to jest wtedy, kiedy po prostu kopalnia nie posiada złóż do wydobycia. W ogóle żadnych. A w tym przypadku, w przypadku kopalni Brzeszcze, to są złoża, trzy pokłady, których zasobność jest około 60 milionów ton. To są złoża okoliczności podchodzące pod węgle koksujące. A więc tego typu określenia są nieodpowiedzialne, celowe i polityczne.
Wracając, może w tym momencie już zapytam o tą wysoką kaloryczność. Co ona oznacza w waszym węglu i jak ta wysoka kaloryczność tego węgla z tej kopalni przekłada się na funkcjonowanie innych kopalni?
Panie redaktorze, dzisiaj dobrze wiemy, że każda firma, która zakupuje węgiel, określa sobie kaloryczność, jaką potrzebuje. Wysoka kaloryczność określa się różnymi parametrami. Tam wiele elementów na to wchodzi, ale przede wszystkim jakość spalania, przede wszystkim możliwość mieszania tego węgla z gorszymi węglami, możliwość zbytu, uzyskiwania dobrych, wysokich cen węgla.
Czyli jeśli inna kopalnia wydobywa węgiel o mniejszej kaloryczności, to chcąc go sprzedać, miesza go z węglem z waszej kopalni i w ten sposób uzyskuje średnią, wyższą tą kaloryczność.
Można w ten sposób postępować, tak się postępuje, to jest logiczne.
Czyli zamknięcie waszej kopalni spowodowałoby problemy kolejnych?
Zamknięcie naszej kopalni problemy takie stwarzałoby w kompanii węglowej. Myślę, że teraz, jeżeli nam się uda, zgodnie z porozumieniem podpisanym, czego sobie i wszystkim, które nam obecnym górnikom i mieszkańcom życzę, przejść do inwestora strategicznego, tego problemu ze zbytem węgla nie będziemy mieli, a jak nie będziemy mieli problemu ze zbytem węgla, to ta kopalnia będzie trwała i będzie federowała jeszcze przez najbliższe 35 do 40 lat.
Panie przewodniczący, kolejna z rzeczy, która dociera do przeciętnego odbiorcy waszego protestu jest taka, że oto w Polsce można coś wywalczyć tylko siłą, taki jest fakt, natomiast bez względu na argumenty. Argumenty, które stoją za tym, aby ta kopalnia istniała, przytoczył pan. Będziemy przytaczać również kolejne. Proszę powiedzieć, kto tą siłę tak naprawdę zastosował pierwszy? Jak było z tymi konsultacjami z wami i ze społecznością tutaj lokalną?
Panie redaktorze, nie rozumiem działań ze strony rządu. Wydawało się pewnie rządowi, że społeczeństwo polskie jest głupie, nierozumne i nawet zgodzi się na oddanie swoich miejsc pracy i będzie żyć w ubóstwie. No nie. Panie redaktorze, króciutko przypomnę. 7, o ile dobrze pamiętam, stycznia pani premier Kopacz na konferencji prasowej konsultowała z górnikami program naprawczy kompanii węglowej i górnictwa. Tak mają wyglądać konsultacje? To posyłam rząd i panią premier do lektury, co to jest konsultacja.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Stanisławem Kłuszem. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Proszę państwa, jak wyglądały te konsultacje i czy rzeczywiście inni partnerzy społeczni, jak również inne instytucje życia publicznego, społecznego zostały również zawczasu o tej decyzji poinformowane. O to będziemy pytać naszych kolejnych gości. Zostańcie państwo z nami. Przechodzę do rozmowy z panią Iwoną Gibas. Pani jest dyrektorem biura pani poseł Beaty Szydło, ale również wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Oświęcimskiego, a więc tutaj z tego terenu. Proszę powiedzieć, czy do Rady Powiatu wpłynęły zawczasu jakieś decyzje, jakieś informacje o tym, że przygotujcie się, bo będzie zamykana kopalnia, przygotujcie rynek pracy, damy jakieś większe pieniądze na Powiatowy Urząd Pracy. Na razie może o tym jeszcze nie mówcie, ale przygotujcie się, dajcie informacje też do nas, czego potrzebujecie. Czy też ta informacja, że tak powiem, no, spadła jak grom z nieba za pośrednictwem sławnej konferencji?
Dzień dobry państwu. Tak jak pan tutaj podkreślił i przedmówcy moi, no, ta informacja całkowicie zaskoczyła zarówno Radę Powiatu, jak i wszystkie władze samorządowe, nie tylko na poziomie powiatu, ale również tutaj samorządu lokalnego. Musieliśmy tutaj zmierzyć się z tą wiadomością. Natychmiast podjęliśmy wszelkie kroki, aby tutaj wspomóc zarówno część społeczną, załogę, związki zawodowe, no i tutaj samorząd lokalny w tej kwestii, żeby nie dopuścić do likwidacji miejsc pracy i do likwidacji kopalni. no nie wyobrażamy sobie, aby z dnia na dzień taka informacja tutaj, żeby powiat był przygotowany na taką informację z dnia na dzień w kwestii chociażby zabezpieczenia miejsc pracy dla takiej dużej rzeszy bezrobotnych. Tutaj podkreślę, że w gminie Wrzeszcze na chwilę obecną mamy ponad 500 osób bezrobotnych, około 160 trwale bezrobotnych. No proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy no, przynajmniej kilkaset osób z dnia na dzień praktycznie zostaje bez pracy. Urząd Powiatowy oznajmił, że nie jest przygotowany i nie został przygotowany w żaden sposób ani na poziomie powiatowym, ani na poziomie wojewódzkim do tego, żeby sprostać temu zadaniu.
Dziękuję, mówiła pani Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oświęcimskiego. Jest na programie również wicestarosta powiatu oświęcimskiego, pan Jarosław Jurzak. Panie starosto, ponowię to pytanie, czy faktycznie jako starostwo nie otrzymaliście żadnej informacji wcześniej, albo chociażby zapytania o tym, jak wy się zapatrujecie na to, że tak wielki pracodawca no, zniknie z powierzchni ziemi.
Witam państwa serdecznie. Faktycznie informacji żadnej na ten temat nie było. Przekaz był tylko taki, jak mówił pan przewodniczący, czyli na poziomie konferencji prasowej. Szanowni państwo, my mówimy o 1500 ludzi zatrudnionych w powiecie oświęcimskim, tutaj w kopalni Wrzeszcze. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest tylko ta liczba 1500 osób, które pracują z powiatu na kopalni Wrzeszcze. To są dodatkowo wszyscy kooperanci, osoby, które zajmują się transportem, dostarczaniem produktów, wszelkiego rodzaju urządzeń na kopalnię. Także to spokojnie można przemnożyć razy 3, więc te liczby wychodzą gigantyczne, a po stronie rozmów z rządem i informacji, jakie mieliśmy, było to, że coś tutaj wam wymyślimy, coś wam stworzymy na zasadzie, no można śmiało powiedzieć, bajek, bo mówienie o tym, że stworzy się strefę jakąś ekonomiczną czy gospodarczą, gdzie okres no, tworzenia takiego ośrodka to jest kilka lat, to się nie da stworzyć z dnia na dzień. I kompletnie nieprzygotowany system do tego, żeby jakiekolwiek świadczenia tym potencjalnie zwalnianym osobom zagwarantować, zapewnić. No, Bogu dzięki stało się tak, że samorządy w sposób no, bardzo dynamiczny zareagowały na to i podejmując rezolucję, bardzo silnie protestując i dając sygnał wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, czy do sfer wojewódzkich, czy rządowych, podejmowały rezolucję i proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że wszyscy podejmowali niezależnie od opcji politycznej, czy to z prawej, czy z lewej strony, każdy jednoznacznie oceniał tą sytuację i mówienie o jakiejś polityce przy tym wszystkim, no kompletnie jak gdyby nie ma odniesienia do rzeczywistości.
To bardzo ważne, co pan mówi, jeśli na poziomie powiatu wszyscy radni z jakiejkolwiek są opcji, nawet jeśli ich partia jest w rządzie, też są z wami i podpisali tą rezolucję, natomiast przekaz jest taki, że no oto ktoś musi mieć rację, no więc te racje czy ma rząd, czy mają jednak związek zawodowy. No jeśli tutaj miejscowi radni nawet z tych wszystkich partyjnych, politycznych w jednoznaczny sposób się wypowiadają, jaka konstatacja tego faktu?
Wie pan co, półtora roku temu sytuacja związana z kopalnią Wrzeszcze do nas też dotarła i tymi kwestiami też wówczas zajmowaliśmy się, bo była groźba również zamknięcia tej kopalni. Przez ten okres czasu każdy z nas, mieszkając na tym terenie, widział, jaką gigantyczną pracę wykonała ta kopalnia. Ludzie tu zatrudnieni, z jakim podejściem i zrozumieniem sytuacji pracowali. I w efekcie po tym blisko dwuletnim wysiłku, kiedy zaczynali wychodzić na prostą, oto z dnia na dzień na pasku telewizyjnym przeczytali informację, że w związku z tym, że tak ciężko pracowali, to kopalnia idzie do zamknięcia. No to jeżeli tak ma wyglądać dialog społeczny, jeżeli taki sposób ma się traktować ludzi, którzy naprawdę są ludźmi uczciwymi, pracującymi ciężko na chleb, na utrzymanie rodzin, no to jeżeli tak się traktuje własnych obywateli, no to myślę, że no nie trudno o diagnozę tego, w jaki sposób traktuje się Polaków w ich własnym kraju.
Dziękuję. Mówił pan Jarosław Jurzak, wicestarosta powiatu oświęcimskiego. Z podobnymi tematami, pytaniami do pana Zdzisława Filipa, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, bo to w województwie małopolskim ta kopalnia się znajduje. Panie przewodniczący, jak na poziomie Sejmiku radni się zachowali, jeśli chodzi o ten protest? Czy tu był też podział polityczny, czy jednak nie ma tu polityki? Tak jak mówi pan przewodniczący Kłysz, tu chodzi po prostu o pracę. Jak ta sytuacja się przedstawia w Sejmiku?
Wrócę trochę do historii, panie redaktorze, to co tutaj było wspominane wcześniej. Więc pierwsze zagrożenie dla kopalni to rok 2013 i wtedy informacja członków zarządu o tym, że kopalnia wymaga głębokiej restrukturyzacji względem na drogę S1. 3 czerwca 2013 roku na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości odbywa się sesja nadzwyczajna Sejmiku. Mówimy o miejscach pracy w Małopolsce Zachodniej, w tym głównie o miejscach pracy w kopalni Brzeszcz. Co się dzieje po tym czasie, a więc między 2013 a 2015 roku? Otóż zwracamy się, wydawało się, do osoby najbardziej kompetentnej. Jedzie pani poseł Szydło, jedzie ówczesna burmistrz, jadą przedstawiciele związków i tam od pana wicepremiera ministra gospodarki w Warszawie otrzymuję informację, że owszem, są problemy w górnictwie, ale kopalnia Brzeszcze może spać spokojnie. W kopalni Brzeszcze nic się nie stanie. Kopalnia Brzeszcze jest dobrą kopalnią, ma zasoby i absolutnie nie ma mowy tutaj, żeby ją zamykać. Także podobnie jak pozostali członkowie samorządu, czyli mówię tutaj o powiecie czy o gminie, tak jak załoga, tak naprawdę samorząd województwa dowiaduje się praktycznie z godziny na godzinę o tym, że naraz jedna z dwóch kopalni w Małopolsce Zachodniej, w ogóle w Małopolsce, jeśli chodzi o kopalnię węgla kamiennego, ma być wygaszona, tak naprawdę zlikwidowana. Stąd również momentalnie wniosek o sesję nadzwyczajną. Gorąca dyskusja. Ja chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim paniom, które były na tej sesji sejmiku, paniom tutaj z kopalni, pracownicom administracji, placów składowych, przeróbki, wszystkim tym, które jakby chciały pokazać, że kopalnia to nie tylko górnicy na dole, to generalnie pracownicy i mieszkańcy tutaj Brzeszcz, 23 gmin w Małopolsce, 37 gmin na Śląsku. Bardzo im serdecznie dziękuję za to wsparcie. Praktycznie przy jednym głosie wstrzymującym została uchwalona rezolucja. Ten jeden głos wstrzymujący, no dzisiaj się wyjaśniło, jednego z członków zarządu z PSL okazało się, że miał 5 dni urlopu przez 4 lata, mógł czuć się zmęczony, wziął za to 50 tysięcy dzisiaj podobno. To taka dygresja. Ale tak naprawdę cały samorząd województwa małopolskiego to rozumie. Myśmy dzień wcześniej mieli tutaj klub radnych, 17 radnych z Prawa i Sprawiedliwości, z Nowego Sącza, ze Szczawnicy, z Gorlic. Byli tutaj specjalnie zobaczyć, zapoznać się na miejscu, jak ta sytuacja wygląda. Rozmawiali z przewodniczącym tutaj Staszkiem Kłyszem, rozmawiali z przewodniczącym Komisji Krajowej z Dudą. Jakby wiedzieli tutaj na miejscu, jak się do tego odnieść. To się przełożyło na sesję sejmiku i myślę, że była tylko jedna decyzja. Absolutnie nie zgadzamy się na to, aby likwidować kopalnię. Te wszystkie argumenty, które są tutaj przytaczane w Krakowie, padały. Wydaje się, że w Krakowie miejsce szczególne, tym bardziej, że jak pamiętamy, to tam powstała uchwała sejmiku o zakazie palenia węglem. No to nadmianę uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny, ale baliśmy się, że to nastawienie może być różne, natomiast wydaje się, że tutaj do ludzi dociera to, że jednak przemysł, szczególnie jeśli chodzi o Małopolskę Zachodnią. My się boimy tutaj, że tak jak kiedyś Limanowa czy Gorlice były enklawą takiej biedy, w cudzysłowie galicyjskiej, tej obecnej, bo tam było najwyższe bezrobocie, dzisiaj przenosi się to stopniowo właśnie na zachodnią Małopolskę, na powiaty chrzanowskie, nie daj Boże na powiat oświęcimski. Dlatego ta determinacja, pełne zrozumienie tej determinacji, pełne poparcie ze strony radnych sejmiku województwa małopolskiego.
Skoro pełne poparcie, jak pan mówił tutaj o tym koledze radnym, widziałem reakcję na twarzach wszystkich. Wszyscy byli za, jeden się wstrzymał. Jak się nazywa ten pan radny?
Wicemarszałek Kozak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. On się wstrzymał, zakładam, że świadomie, ponieważ nie było żadnego dementi, że była to pomyłka. No więc tak się zachował, jak się zachował. Każdego prawo, mówię, to jest suwerenna decyzja radnych. Mówię, poza tą jedną osobą wszyscy radni sejmiku głosowali za przyjęciem rezolucji. Rezolucji uzgodnionej, też tu trzeba podkreślić, i z klubem PSL-u, i z klubem Platformy. Wychodziliśmy z założenia, że tak jak gdyby, i tu też jakby dementuję, sprawa nie ma podtekstu czy tła politycznego. Chodzi o miejsca pracy, więc warto rozmawiać, żeby rozmawiać ze wszystkimi, bo jeżeli mamy uratować te miejsca pracy, to naprawdę no, tutaj podziały polityczne nie grają tak ważnej roli, jak właśnie no, sam fakt, żeby jakby doprowadzić sprawę do końca.
Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z panem Zdzisławem Filipem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Proszę państwa, jak widać, tu na dole tła i podtekstu politycznego, w tym złym rozumieniu polityki, nie ma. Natomiast wszyscy troszczą się o to dobro wspólne i tak pojmują to politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. Proszę Państwa, podtekstu politycznego nie ma, ale jest wiele argumentów za tym jeszcze, aby ta kopalnia istniała. Posłuchajmy również kolejnych argumentów. Zostańcie Państwo z nami. Pan Mirosław Studencki, członek Solidarności. Panie Mirosławie, proszę powiedzieć, znacie sytuację w waszej kopalni, ale wiecie teraz również, co się dzieje w Polsce, ponieważ odwiedzaliście również inne rejony w Polsce. Proszę powiedzieć, jaka może być również przyczyna tego, że taka zła następuje sytuacja w polskim górnictwie i również w waszej kopalni?
Panie redaktorze, gdyby nie eksport węgla, szczególnie z Rosji.
Import.
Import węgla, szczególnie z Rosji. Wiele kopalń nie miałoby problemu ze sprzedażą swojego węgla. My byliśmy tutaj jako górnicy z Brzeż, między innymi w Braniewie. Widzieliśmy setki tysięcy ton węgla, które są sprowadzane całymi składami pociągów, gdzie wycinane są połacie lasów zasypywane rosyjskim węglem. Byliśmy w Bydgoszczy, w miejscowości Białe Błota, gdzie nawet jeziora zasypują rosyjskim węglem. Gdyby nie węgiel sprowadzany z Rosji, na pewno my nie mielibyśmy również kłopotu ze sprzedażą. Na pewno tą hałdę, która jest w kopalni, na kopalni Brzeszcze, już sprzedaliśmy do samej ziemi i nie mieliśmy żadnych problemów.
Proszę powiedzieć, czyli widzieliście ten węgiel na własne oczy, rosyjski, a proszę powiedzieć, jak to jest, że ten węgiel rosyjski jest bardziej opłacalny, a wasz, w sumie nasz węgiel jest nieopłacalny? To co, jakieś wasze koszta pracy są zbyt duże? O co tu chodzi?
Panie redaktorze, gdyby węgiel z Rosji nie był sprowadzany, na pewno nasz nie miałby konkurencji i również by był sprzedawany dobrze na naszym rynku.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Mirosławem Studnickim. Przechodzę do rozmowy z panem Studenckim, z panem Stanisławem Kłyszem, przewodniczącym związku. Panie przewodniczący, o co chodzi z tymi podatkami na polski węgiel?
Panie redaktorze, już wielokrotnie wielu specjalistów udowodniło, że polski węgiel jest obciążony prawie ponad 30, czy chyba 32 podatkami.
No to nie dziwne, że rosyjski jest bardziej wtedy tańszy.
To jest jeden element, ale trzeba zwrócić uwagę, że rosyjski węgiel, do rosyjskiego węgla rząd rosyjski dopłaca. Tam transport praktycznie jest transportem darmowym. Wydobycie tego węgla w Rosji jest na zasadzie odkrywkowej, a więc widzicie Państwo, że węgiel rosyjski do Polski spływa po cenach dumpingowych, celowo po to, żeby wyprzeć nasz węgiel na rynku.
No właśnie, panie przewodniczący, no bo nie wierzę w to, żeby pan Putin nam dotował węgiel, żebyśmy mieli w Polsce tańszy.
Nie, dba o swój po to, żeby wszedł na rynek, żeby wycisnąć nasz rynek. A wiadomo, jak zlikwiduje konkurencję, zlikwiduje nasze polskie kopalnie, nie będziemy mieli swojego produktu, to cena węgla odpowiednio wzrośnie wtedy, tak?
Panie przewodniczący, jakie są jeszcze argumenty za tym, że wasza kopalnia naprawdę ma przyszłość przed sobą? Są złoża, są również inne inwestycje, które zostały tutaj już dokonane, które przynoszą zysk.
Panie redaktorze, mówiąc o głębokiej restrukturyzacji, to trzeba powiedzieć również o inwestycjach, jakie to zostały poczynione. Myśmy w ubiegłym roku tylko 250 milionów wydali na inwestycje. Są to między innymi stacja uzdatniania wody. Jesteśmy w stanie wyposażyć w wodę całą gminę Brzeszcze. W pokładach kopalni Brzeszcze zalegają zbiorniki słodkiej wody. Chcę podkreślić, że w Brzeszczach jest najdroższa woda chyba w Małopolsce i to by spowodowało, że i koszt zużycia wody dla mieszkańców byłby mniejszy. Drugi taki podstawowy element jest to stacja odmetanowania. Najnowocześniejsza chyba w Europie stacja, która po zamontowaniu silników gazowo-elektrycznych może produkować prąd elektryczny, a skutkiem jej jak gdyby produkcji ubocznej jest ciepła woda, więc ciepło. Stacja odmetanowania i metan, który się wydobywa, opanowany, podkreślam, bo technologia tutaj jest dość wysoka i służby są odpowiednie, daje rocznie dochodów kopalni Brzeszcze około 40 milionów złotych. Jak eksperci wyliczyli, to ta woda również może dać około 10 milionów złotych, a więc nie tylko z węgla są dochody, ale również z tych dodatkowych źródeł, które mają wpływ na dochody, jak i również obniżenie ceny jednostkowej wydobywanego węgla. Więc widzimy, że nie tylko jeden podstawowy mamy element, ale trzy.
Panie przewodniczący, ale przeciętny Polak wie o tym, że kopalnia jest nierentowna.
Panie redaktorze, no tak sobie możemy mówić cały czas, kopalnia jest nierentowna. Kopalni wystarczy tylko zapewnić zbyt, a po drugie powiem jeszcze w troszkę inny sposób. Kopalnia Brzeszcze jest w strukturach kompanii węglowej. Kompania węglowa jest spółką Skarbu Państwa, więc nie tylko element ekonomiczny, ale i społeczny powinien być brany pod uwagę i tak powinien podejść właściciel. To są nie tylko koszt węgla wydobywany tutaj, ale też i życie i byt tych tutaj mieszkańców okolicznych.
Jak to było z tym zarządzaniem tą kopalnią? Słyszałem, że było już dwóch prezesów, trzech jakichś koordynatorów. Dlaczego to tak zmieniano tych włodarzy?
Panie redaktorze, takie pytanie to tylko należy zadać właścicielowi. Jak pan pamięta, protest w kwietniu, chyba 19 kwietnia 2014 roku, zaraz szybka reakcja rządu. Były premier Tusk przyjeżdża do Katowic i stwierdza, że jest bardzo złe zarządzanie, że należy to pozmieniać. Stwierdza, że jest zły nadzór właścicielski, należy przeprowadzić zmiany. I co się dzieje? Daje człowieka, że tak powiem, emocjonalnie rozchwianego, bo inaczej nie można nazwać, który doprowadza jeszcze do jeszcze gorszej sytuacji kompanii węglowej. A w nadzorze właścicielskim tak naprawdę nie dzieje się nic. Skoro premier rządu stwierdza, że jest bardzo złe zarządzanie i taka, a nie inna jest sytuacja i z tego powodu kompanii węglowej i polskiego górnictwa i nie reaguje i nie ma zmian na osoby kompetentne w nadzorze właścicielskim, no to się dziwię. To chyba to jest celowe działanie na wyniszczenie polskiego górnictwa.
Panie przewodniczący, jak to jest z innymi kopalniami? No bo jednym kopalniom się opłaca węgiel wydobywać i jest on jednak do sprzedania, ktoś go chce kupić, te kopalnie się rozwijają, a tutaj mimo tego, że kopalnia ma dodatkowy zastrzyk finansowy w postaci sprzedaży tego metanu, może sprzedawać wodę, może sprzedać ogrzewanie i się okazuje, że ta kopalnia jest, mówi się, że jest nierentowna. To dlaczego te inne kopalnie są rentowne? Może pan wie?
Tak, już odpowiem. Tak naprawdę to dzisiaj już żadna z kopalni nie jest rentowną kopalnią. Żadna nie przynosi wyniku dodatniego, a to dlatego, że nie ma zbytu. Ja tylko dam prosty przykład na kopalni Brzeszcze. Jeżeli z miesiąca na miesiąc, z poziomu wydobycia i sprzedaży około 2 milionów ton, i to się stało w roku 2013 pod koniec, obniża się kopalni o 60% możliwość wydobywczą i sprzedaży, przy stałych kosztach, jakie się ponosi na utrzymanie kopalni, bo wiadomo, z dnia na dzień pan nie zrestrukturyzujesz załogi, z dnia na dzień pan nie zrestrukturyzujesz, nie narobisz pan tyle na oszczędności, to te koszty jednostkowe rosną do góry kilkakrotnie. I w taki sposób można najbardziej rentowny zakład pracy w Polsce, niezależnie co produkuje, doprowadzić do ruiny i pokazać, że jest trwale nierentowny.
Właśnie o to chciałem zapytać, panie przewodniczący, no bo właśnie z tego wszystkiego, co tutaj powiedzieliście, wynika, że no, albo niedbalstwo, albo celowe działanie doprowadziło do takiej sytuacji. No tu kłaniają się no, konkretne paragrafy, działanie na szkodę majątku narodowego.
Dodałbym jeszcze jeden element, nieudolność do tego, co pan redaktor powiedział.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Stanisławem Kłyszem, przewodniczącym Solidarności KWK Brzeszcze. Będziemy wracać również do rozmowy. Proszę państwa, nieudolność czy celowe działania i również i po raz drugi nieudolność, tak mówi przewodniczący. Proszę państwa, warto zostać z nami, aby poznać sytuację w polskim górnictwie, aby nie dać się tanim chwytom, które mają nas przekonać o tym, że górnictwo należy zamknąć. Proszę Państwa, połączyliśmy się z panem Kazimierzem Grajcarkiem, przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Czy słyszymy się, panie przewodniczący?
Słyszymy się, witam, pozdrawiam pana, pozdrawiam telewizorów, telewizorstwa.
Proszę Państwa, pana, tak jak nasza redakcja, tak tutaj zgromadzeni ludzie, czekamy na informacje, bo wiemy, że toczą się teraz rozmowy. Sejm podjął już konkretną decyzję, w Senacie też to będzie. Posłowie mi tutaj donoszą nam, że może się tak zdarzyć, że w czwartek Sejm również przegłosuje szybko poprawki senackie. Natomiast jakie informacje od pana możemy uzyskać? Jaka jest teraz sytuacja w górnictwie i w tych negocjacjach?
Nic się nie zmieniło na lepsze, poza tym tylko, że rzeczywiście ludzie wyjechali na dół, trzeba im podziękować, przepraszam, wyjechali z dołu, trzeba ludziom podziękować za determinację i chcę powiedzieć tak górnikom i wszystkim telewizom, panu redaktorowi, te pieniądze, które mają być przeznaczone na restrukturyzację górnictwa i ta ustawa, która jest kolanem przepychana w Sejmie, w Senacie i tak dalej, to są koszty, za które płaci społeczeństwo za nieudolność polskiego rządu, a szczególnie pana premiera Wiechocińskiego, bo on jest ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę. I to jest zapłata, musimy ponieść koszty nieudolności zarządzania polskim górnictwem przez zarządy spółek węglowych. To nie jest jakieś płacenie za to, że górnictwo jest w złej sytuacji samo z siebie. To ta ustawa, porozumienia i tak dalej, to za wszystko odpowiada polski rząd. W grudniu 2013 roku, Związek Zawodowy Solidarność, Sekretariat Górnictwa i Energetyki, zwrócił się do pana premiera, pana premiera Piechocińskiego, rozpoczęcie rozmów na temat ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, bo ta ustawa kończy się 31 grudnia bieżącego roku. Czyli dwa lata wcześniej o tych problemach pisaliśmy panu premierowi Piechocińskiemu. I doskonale pan premier wiedział, jak jest zarządzane polskie górnictwo, bo przecież jego ludzie byli w radach nadzorczych z Ministerstwa Gospodarki właśnie. I to oni wiedzieli przecież, bo przecież to musieli być ludzie kompetentni, w jakiej sytuacji jest górnictwo i jak jest zarządzane. I myśmy mówili również, i powtarzamy to, bez prawdziwej oceny, bez prawdziwej diagnozy, dlaczego górnictwo jest w takiej sytuacji, jak znajduje się obecnie, wszystkie działania, czy ta ustawa, czy porozumienia, doprowadzą do tej samej sytuacji tylko za kilka miesięcy. Więc my mówimy, najpierw trzeba zrobić, dobrze, że to porozumienie jest, to sprawa jasna, bo ludzie mogą pracować bezpiecznie, ale to nie uratuje sytuacji w górnictwie. To jest pozorne działanie ze strony rządu i teraz, jeśli w dalszym ciągu będą ci sami ludzie, teraz słyszeliśmy, jesteście dzisiaj pod kopalnią Brzeszcze, pozdrawiam wszystkich górników i mieszkańców bardzo serdecznie i dziękuję za tę determinację. Ale podobna sytuacja już jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. I to samo mówimy dzisiaj. My nie chcemy znowu strajku w Jastrzębskiej. My chcemy, żeby premier polskiego rządu i wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę rozpoczął rozmowy z górnikami, żeby odsunął zarząd, który fatalnie prowadzi Jastrzębską Spółkę Węglową, po to, żebyśmy nie mieli poprawki, czy jakby powtórki z kompanii węglowej. Więc to jest sprawa ważna. Ja chcę przypomnieć tylko, że zarządy spółek węglowych w 2013 roku, czy tam 2012, kosztowały górnictwo 1 000 000 zł. W 2014, które doprowadzili do tej sytuacji, która jest, już zapłaciliśmy naszym, w cudzysłowie, menadżerom ponad 2 miliony złotych. Więc ktoś musiał się zgodzić na ich wynagrodzenie i ja tu nie mówię, że to wynagrodzenie, że za i tak dalej, bo rzeczywiście, gdyby było gdyby dobrze było zarządzane polskie górnictwo, to nie zarabiają. Ja chcę przypomnieć, że taką mam informację prasową, że pan prezes, który obecnie był 3 miesiące, czy tam niespełna 3 miesiące prezesem, dostał odszkodowanie w wysokości 1 000 000 złotych. I co on zrobił w tym polskim górnictwie? Za co myśmy mu zapłacili milion? Za co zapłaciliśmy miliony tym prezesom, którzy przyszli z innych firm i również z innych spółek węglowych? Więc to jest nieprawda, że to jest wina górników, co się dzieje, czy jest wina sytuacji ekonomicznej, bo rynek zbytu jest. Tylko polski rząd puścił na rynek węgiel importowany, który de facto jest droższy i gorszy od polskiego węgla. I to jest, za to odpowiedzialność jednoosobową ponosi pan premier Piechociński, no oczywiście pani premier jako premier rządu. Więc ci ludzie, którzy doprowadzili do tej sytuacji w górnictwie, powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. I to jest istota rzeczy politycznej, którą chciałem powiedzieć. Jeśli politycy z partii opozycyjnych chcą rzeczywiście naprawić tą sytuację, pomóc naprawić tą sytuację w polskim górnictwie, to ci ludzie odpowiedzialni, wiceminister w rządzie pana premiera, w ministerstwie pana premiera Piechocińskiego, pan premier Piechociński, prezesi spółek, powinni stanąć przed ci politycy, przed Trybunałem Konstytucyjnym, a prezesi spółek przed polskimi sądami. I taki powinien być początek naprawy w polskim górnictwie. Dopóki ludzie, którzy zarządzają polskim górnictwem, nie poniosą za to konsekwencji ani politycznych, ani finansowych, to polskie górnictwo nigdy nie odbije się od dna. I ta reforma, która teraz niby ma być w górnictwie, to proszę zobaczyć. Dla spółki węglowej minister polskiego rządu pisze program naprawczy. To ja się pytam, za co zarabia, dostaje 80 czy tam 70 tysięcy prezes kompanii węglowej. Jak minister mu pisze program i cały zarząd jest, a minister pisze program, to przecież to jest chore. My postulujemy tak. Najpierw rzeczywiście analiza przyczyn. Autentycznie, jeśli ja mam wiedzę na ten temat, że jedna ze spółek węglowych, czy zarząd spółki węglowej, poszedł w tak zwane opcje polityczne, opcje walutowe i przegrał na tym, stracił na tym około 2 miliardów złotych. Taką mam wiedzę, to trzeba sprawdzić. Pytanie jest teraz takie, ile razy już zwracaliśmy się w tej sprawie i to samo stawialiśmy wtedy, kiedy ten problem, kiedy był pan premier Tusk. Dlaczego organy ścigania sprawą się nie zajęły? I dzisiaj proszę, jeśli były nietrafne zakupy sięgające rzędu prawie 500 000 000 złotych w jednej ze spółek węglowych, dlaczego tym się nie zajmuje rząd? Dlaczego nie zajmuje się prokuratura? I mówią, że węgiel jest za drogi polski, a na rynku jest tani. To jest nieprawda. Jeśli wyeliminujemy te nieprawidłowości, jeśli wyczyścimy i dobrze przygotujemy rynek, polski rynek zbytu węgla i idziemy na unijny rynek zbytu, bo jest tam miejsce, przecież Unia importuje spoza Unii Europejskiej 215 milionów ton, to wtedy cała sytuacja się w górnictwie poprawi i górnictwo będzie dochodowe. I górnictwo będzie dochodowe i na tym chcę zakończyć swoją wypowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy panie przewodniczący. Przypomnijmy, rozmawialiśmy z panem Kazimierzem Grajcarkiem, przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Proszę państwa, zostańcie z nami. Będziemy również pytać o tak zwane przywileje górnicze. Wyjaśnimy również w tym programie, czym są te przywileje i czy faktycznie można je nazwać przywilejami, czy tak naprawdę rekompensatami. Zostańcie państwo z nami. O te przywileje czy rekompensaty z pytaniem do pana Roberta Bąka. Panie Robercie, proszę powiedzieć, jak to jest z flapsem, jak to jest z deputatami, jak to jest z trzynastkami i wielu innymi jakimiś takimi rzeczami, które no, w obiegu i świadomości ogólnej istnieją.
No nie wiem, skąd się to bierze, taka opinia, że to są jakieś nasze przywileje. To są rzeczy, które składają się na nasze wypłaty. Czy to jest węgiel, czy te kartki na tego flapsa przysłowiowego, czy inne składniki. To wszystko jest nasze brutto naszej wypłaty i to, co dostajemy na rękę. Z mediów w ostatnich dniach dowiadywaliśmy się, wszyscy górnicy myśleli, że i na Śląsku, i tu w Małopolsce Zachodniej, dowiedzieli się, że nasze zarobki są na poziomie 6 czy 7 tysięcy. Ale niestety zadano temu kłam, bo górnicy przedstawili w mediach swoje kwitki, pokazali je publicznie. Z tego wynika, że te zarobki są dużo niższe. To jest 1800, 2000 zł. Owszem, jest to zróżnicowane jeszcze tym. Zależy, kto ma jaki staż, czy to jest 5 lat pracy, czy 20 lat pracy, ale przeciętny zarobek to jest góra 3000, 3500. Może to najwyższy zarobek, nie przeciętny, tylko najwyższy zarobek na kopalniach. To jest tyle.
I w to się już wlicza ten deputat węglowy. Od tego są podatki też.
Tak, oczywiście. Deputat węglowy to jest tak, że my płacimy od tego podatek, czyli jest to składnik naszej wypłaty.
Czyli nie można go liczyć jako specjalne gratyfikaty, które są obok tej pensji, tak?
Oczywiście, że nie, bo skoro ktoś by mi coś dawał, to by był jakiś przywilej. Ja za niego nie płacę, jest okej, ale jeśli ja płacę od niego podatek, jest to składnik naszej wypłaty.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Robertem Bąkiem. Z tym samym pytaniem do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, trzynastki istnieją?
No nie, panie redaktorze, nie wiem, skąd się wzięła trzynastka. Dawno trzynastki nie ma. Trzynastki w budżetówce istnieją. To ktoś chyba pomylił sobie górnictwo z budżetówką. Natomiast powiem więcej, panie redaktorze. Średnia się składa z najniższego wynagrodzenia i z najwyższego. Mój przedmówca, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, powiedział o tych najwyższych wynagrodzeniach. 80 tysięcy miesięcznie. A więc zwróćcie uwagę państwo, jakie faktyczny zarobek ma górnik. O tych flapsach to ja powiem tak. Panie redaktorze, to rozporządzenie ministra mówi, że pracownicy, nie tylko górnicy, ale pracownicy pracujący w całej Polsce w warunkach szczególnie uciążliwych, tam gdzie są przekroczone normy dopuszczalnych czynników, mają mieć posiłki regeneracyjne. Tam gdzie są przekroczone wydatki energetyczne stosowne dla mężczyzn i kobiet, mają mieć z tego tytułu posiłki regeneracyjne. To rozporządzenie mówi, że jeżeli zakład pracy nie jest w stanie dostarczać tego posiłku gorącego, regenerującego wydatek energetyczny tego pracownika, to musi mu dać równowartość, aby ten posiłek mógł sobie sporządzić. I taka specyfika występuje w górnictwie. Przecież nie będziemy zup gotować na dole. Jeżeli ktoś mówi, że jest to tylko i wyłącznie przywilej górniczy, no to wracam, powtarzam, do lektury niech wróci, niech poczyta ustawy i rozporządzenia. Nie można wszystko, co się dzieje w Polsce, zrzucać na górników. No dość tego już serdecznie mamy. Natomiast to mój przedmówca powiedział jasno i wyraźnie. Ja to jeszcze raz powtórzę. Nie ma górnik deputatu węglowego. Jest to część wynagrodzenia górniczego. On tylko tą część wynagrodzenia może zamienić albo w naturze, albo w pieniądzach. I deputat węglowy mieli emeryci, jak przeszli 3 tony. Ale górnik pracujący nie ma deputatu. To jest kłamstwo, które wykorzystywane jest cały czas. A powiem więcej. Barburka, czy inne branże, energetycy, czy też inni, kolejarze, nie mają przywilejów? Mają przecież. I my im tego nie zazdrościmy i nie wypominamy. Przecież w każdej jednej branży. Pytam się, w Sejmie nie ma premii? Milionowe. A więc to za jakie pieniądze ten górnik ma robić? Płaca w górnictwie jest chyba na 17 czy na 18 miejscu w kraju. Niech zjedzie ten, który taką opinię o takich to wysokich zarobkach wystawia na dół i zobaczy, jakie to są warunki. Wielu już takich było, to powiedzieli, że już więcej tych słów nie powtórzą. Widząc dół i widząc te warunki.
Panie przewodniczący, za ciężką pracę należy się dobra zapłata. Proszę powiedzieć również o wypadkach w górnictwie, bo to też jest jeden z argumentów, który przemawia za tym, że górnik powinien mieć jednak to zabezpieczenie dla siebie i dla swojej rodziny.
Tak, zdarzają się wypadki, jak w każdej jednej branży, ale chcę podkreślić, że to też jest wyolbrzymiane. Pewnie, że może tych więcej wypadków jest zbiorowych, bo jak coś się zawali, czy nie daj Boże jakiś pożar, no to tych wypadków jest więcej zbiorowych. Ale to jest tak jak w lotnictwie. Lotnictwo się określa jako jeden z najbezpieczniejszych transportów na świecie, ale jak zginie, to zginie odpowiednia grupa. I podobnie można powiedzieć w górnictwie. Dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na wypadkowość, to on w budownictwie czy w innych ciężkich branżach jest dużo większa, więc tutaj widzimy bardzo duży postęp. Ja dam taki prosty przykład na przykładzie kopalni Brzeszcze, która też będzie dodatkowym argumentem bytu tej kopalni przyszłościowym. A więc myśmy w 2013 roku, 13, zajęli pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa w górnictwie. Ta wypadkowość została do takiego stopnia ograniczona. A więc widać determinację tej załogi.
Dziękuję. Mówił pan Stanisław Kłysz. Widzę tutaj również pan Andrzej Dyrdoń. Panie Andrzeju, jak pan widzi tę sytuację w górnictwie? Jak to jest z tymi sławnymi pensjami wysokimi górników?
Dzień dobry państwu. Z tymi słynnymi pensjami, panie redaktorze, jest to bardzo mocno wyolbrzymione, bo tak jak moi przedmówcy powiedzieli, na tą średnią składa się wiele elementów, bo tak, retoryka w mediach idzie taka, górnik zarabia 6 tysięcy albo 7 tysięcy, do tego dostaje barburkę, do tego dostaje węgiel, do tego dostaje te słynne chlapsy i również jeszcze inne elementy. No, tak jak powiedzieli przedmówcy moi, nie jest to prawdą, bo to są wszystkie elementy składają się na tą właśnie kwotę.
Jak pan postrzega tu lokalne środowisko? Czy ono jest rzeczywiście skonsolidowane wobec tego problemu?
Panie redaktorze, drodzy państwo, ten protest teraz pokazał, że to społeczeństwo jest skonsolidowane, no bo takiego pospolitego ruszenia nie było bardzo dawno, jak pamiętam. Protestowali praktycznie wszyscy, samorządowcy od szczebla najwyższego do gminnego, mieszkańców powinienem wymienić na pierwszym miejscu, górnicy na dole. Wszyscy, nawet dowody sympatii tutaj były od kierowców przejeżdżających drogą. Nawet mimo uciążliwości, mimo tego, że ta droga czasami była zablokowana, mimo tego, że musieli tam odstać jakiś czas. Dowody sympatii przecież spływały do nas praktycznie z całej Polski, od różnych grup zawodowych, czy organizacji, czy od osób prywatnych nawet, prawda? Także to społeczeństwo zostało skonsolidowane z powrotem, ja bym powiedział, bo o tym górnictwie również się mówiło przez różne lata. Tutaj na Śląsku jeszcze każdy czuł jakoś, jak ta praca górnika wygląda. Natomiast już tam gdzieś dalej, jadąc w Polskę, to za sprawą tej retoryki w mediach, która była, no tych górników nie za bardzo lubiano.
Dziękuję, mówił pan Andrzej Dyrdoń. Ja przejdę jeszcze do rozmowy z panem wicestarostą, pan Jurzak Jarosław. Panie starosto, proszę powiedzieć, czy wliczano w ten ogólny bilans działalności kopalni, a więc mówi się, że to przynosi jakieś straty. Czy wliczano w to wszystko, jakie będą również straty w związku z zamknięciem tej kopalni? Czy samorząd poniesie i jakie poniesie konsekwencje finansowe, jeśli chodzi chociażby o bezrobotnych i w ogóle rynek pracy i gospodarkę lokalną?
Szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie z racji tej, że wybory były końcem roku, większość samorządów zatwierdza budżety. I te budżety są określone na takim, a nie innym poziomie i brane są pod uwagę kwestie związane z wpływami do budżetu z tytułu podatków. I nagle z dnia na dzień w takiej miejscowości jak Brzeszcze znika największy pracodawca, największy podatnik. I w jaki sposób można stworzyć budżet, kiedy wpływy z tytułu podatku znikają z tego budżetu? Więc wszystkie te elementy, które planowane były na podstawie tych dochodów, które się mają pojawić, to samo w powiecie, bo to tak samo oddziaływuje na dochody samorządów lokalnych, jak i tutaj samorządu gminnego. I nagle te środki by zniknęły i ten największy podatnik nie płaci tych pieniędzy. Za tym idzie cały szereg konsekwencji związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia, oświaty, kultury i wszystkiego tego, co jest i co dzieje się w takiej miejscowości czy w takim samorządzie na rzecz mieszkańców. Nie do wyobrażenia i kompletnie bez pomysłu na to, w jaki sposób te samorządy mają sobie z tym poradzić, a budżety przecież są zaplanowane.
Panie starosto, no, naturalny porządek wymaga tego, że jeśli ktoś zakłóca porządek społeczny, mir społeczny, domowy, przekroczy przepisy drogowe, porządku publicznego, no to jest karany. Natomiast tutaj informacja nagle, która wywraca budżety lokalnych samorządów do góry nogami. No czy tego nie można nazwać w jakiś sposób, no też czymś, co jest no, nienaturalne?
Myślę, że tutaj za naruszenie miru domowego powinni odpowiadać ci, którzy to wymyślili z dnia na dzień, informując ludzi, że ich plany życiowe legły w gruzach, bo przecież to ich mir domowy został naruszony. Proszę sobie wyobrazić, że są sytuacje, gdzie jedna czy dwie osoby z rodziny, nie wiem, ojciec, syn, czasem mama pracuje na kopalni i ci ludzie tracą pracę. Więc całe plany życiowe, ktoś chodzi do szkoły, kończy, zdaje maturę, ma jakąś ostoję w tych dochodach, które są tu wypracowane i nagle ten mir domowy zostaje zakłócony. To wszystko traci sens, traci rację bytu. To no, rząd za takie podejście, za zaburzenie tym ludziom zaraz na początku roku normalnego cyklu uczciwej pracy i takiego egzystowania w sposób godny powinien odpowiadać. To jest właśnie naruszenie miru domowego.
Dziękuję, mówił pan wicestarosta powiatu oświęcimskiego, pan Jarosław Jurzak. Proszę państwa, jeszcze nie koniec naszego programu. Zostańcie z nami. Panie przewodniczący, każdy pyta się w tym momencie, no, czy przypadkiem ja, będąc studentem, emerytem, rencistą, rolnikiem, jakikolwiek inny zawód wykonuję, czy przypadkiem nagle nie okaże się, że zostanę albo zwolniony, albo jakieś potrącenia będą, no bo jeśli w ten sposób działa no, nasz system, że ludzie są w taki sposób zaskakiwani. Jakie ogólne wnioski by pan wysnuł z tego waszego protestu, z tego waszego tutaj no, bytowania? Z wieloma ludźmi pan rozmawia i to nie tylko tu z pracującymi, ale i w całej Polsce.
Panie redaktorze, wielu, gratulując nam tego sukcesu, bo tak to trzeba powiedzieć, obroniliśmy kopalnię przed likwidacją, pokazuje nas jako przykład, jak można walczyć o swoje miejsca pracy. Ja myślę, że taka determinacja będzie też ostrzeżeniem dla rządu, że ze społeczeństwem trzeba rozmawiać, trzeba szukać rozwiązań, że jest potrzebny dialog prawdziwy, a nie zakamuflowany. Daliśmy przykład innym branżom też, w jaki sposób można dbać o swoje, bić się o swoje, jeżeli z drugiej strony nie ma odpowiedniego podejścia. Ale podkreślę jeszcze jedną kwestię, którą podkreślił Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Chyba rząd nie wyciągnął wniosków, w jaki sposób z polskim społeczeństwem trzeba rozmawiać i że polskie społeczeństwo nie jest tylko i wyłącznie marionetką do bicia. Otóż w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pracodawca znowu swoimi działaniami w najbliższym czasie, jeżeli nie będzie konkretnej reakcji ze strony właściciela, doprowadzi do podobnej sytuacji. Tam już się jutro zbiera sztab protestacyjno-strajkowy, bo zostały wypowiedziane wszystkie przywileje w cudzysłowiu, warunki płacy i pracy, które tam do tej pory były, bez próby rozmów czy dialogu tam. A więc jeszcze raz apeluję do przedstawicieli rządowych, dziękując tym wszystkim, co tutaj protestowali, żeby jednak się zastanowili. Polskie społeczeństwo nie jest głupim społeczeństwem. Samo to, że mieliśmy poparcie nawet od rolników, czy też innych branż z nadmorza i z każdej strony Polski, świadczy o tym, że naród polski już ma serdecznie dość takiego traktowania. Albo zaczniecie odpowiedzialnie rządzić tym krajem, albo podajcie się wszyscy do dymisji, ile was tam jest.
Panie Przewodniczący, przytoczmy te argumenty, których tak długo nie chciano zauważyć. Stacja odmetanowywania, która 36 milionów złotych zysku, słodka woda, ogrzewanie dla miasta, wcześniejsze problemy związane z S1, inne jeszcze rzeczy, które w tym zakładzie zostały podniesione, redukcja etatów, o 1/3 ludzi mniej pracuje. To wszystko miało uratować te miejsca pracy. Czy z tej pańskiej wiedzy wynika, że w innych kopalniach w Polsce te inne kopalnie też są do uratowania?
Każda jedna kopalnia jest do uratowania, choćby tylko i wyłącznie dlatego, że jest kopalnią polską, panie redaktorze. Ja powiem więcej. Polski rząd ma dbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale również o niezależność energetyczną. A niezależnością energetyczną będzie nasz węgiel. I choćby był droższy niż ruski.
Dziękuję. Tymi słowy zakończymy nasz dzisiejszy program. Mówił pan Stanisław Kłysz, przewodniczący NSZZ Solidarność KWK Brzeszcze. Proszę państwa, chcieliśmy państwu przedstawić, jak rozwijała się sytuacja tutaj w Brzeszczach, abyśmy wszyscy wyciągnęli z tego wnioski, że można wygrać, ale jeśli się ma argumenty. Ci ludzie argumenty mieli i tymi argumentami podzielili się ze społeczeństwem i z władzą, zostali wysłuchani. Proszę państwa, żegnam się z państwem z Brzeszczy, Adam Ślusarski. Z Panem Bogiem.